rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W ramach kampanii wyborczej premier Mateusz Morawiecki i prezes PiSu Jarosław Kaczyński przebywali w sobotę w województwie świętokrzyskim. W Kielcach z udziałem obu polityków odbyła się konwencja Zjednoczonej Prawicy. Lider PiSu w swoim wystąpieniu wspominał pochodzącego z tego regionu wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, który zginął pod Smoleńskiem. Jarosław Kaczyński mówił, że w sensie politycznym zdołał on zmienić województwo świętokrzyskie z czerwonego na niebieskie, a Zjednoczona Prawica musi przemalować je z zielonego na niebieskie. Do zadań stojących przed partią w tym województwie prezes PiSu zaliczył wygranie wyborów i pozostanie na drugą kadencję obecnego prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego.
Pan prezydent Lubawski w tym niełatwym miejscu, niełatwym mieście, bo wiecie wszyscy państwo, że ziemia świętokrzyska nie jest zamożna, uczynił bardzo wiele. Targi, park technologiczny, największy w Polsce, budowany w tej chwili ośrodek kształcenia praktycznego, opieka nad seniorami, liczne nagrody Rady Europejskiej, sukcesy w dziedzinie medycyny, chodzi o szczepionki. To są wszystko sukcesy pana prezydenta, oczywiście całego miasta. A tych sukcesów jest więcej.
Premier Mateusz Morawiecki mówił m.in., że rozwój gospodarczy i gospodarczo-społeczny w Polsce powinien dotyczyć nie tylko wielkich miast, ale też wsi, małych miast i miasteczek. To nie tylko motto, to jest myśl przewodnia naszej polityki gospodarczej, dodał. Szef rządu zachęcał też do głosowania na Zjednoczoną Prawicę w wyborach samorządowych.
Żeby nie tylko w całej Polsce to, co udaje nam się zmieniać tak pięknie, żebyśmy potrafili zmieniać też nasze gminy, nasze powiaty i nasze województwa. Musimy wybrać dobrych gospodarzy właśnie w województwie, właśnie w mniejszych ośrodkach, wszędzie tam, gdzie dzisiaj jest PSL, jest Platforma. Chcemy mieć najlepszych gospodarzy, gospodarzy Prawa i Sprawiedliwości.
Po konwencji premier wyruszył PiS-busem na spotkania z mieszkańcami Staszowa, Opatowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Prezes PiS-u wieczorem spotkał się natomiast z mieszkańcami Gorlic w województwie małopolskim. Decyzja o podwyższeniu ratingu Polski potwierdza przyjęty kierunek działań, powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska. Agencja S&P podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej do A- z 3B+. Perspektywa ratingu jest stabilna. Szefowa resortu finansów na specjalnej konferencji prasowej mówiła, że z dużą satysfakcją i zadowoleniem przyjmuje tę decyzję.
Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że taka decyzja agencji ratingowej, niezależnej instytucji, bardzo merytorycznej, bardzo obiektywnej, daje tą satysfakcję, czyli potwierdza przyjęty kierunek działań, potwierdza politykę, którą realizujemy, którą z żelazną konsekwencją prowadzimy. I po drugie, dlatego, że zawsze jakość inwestycyjna papierów wartościowych każdego kraju jest oceniana podręcznikowo w kontekście stabilności jakości finansów publicznych. A zatem możemy powiedzieć, że polityka fiskalna polskiego rządu jest bardzo silną, bardzo mocną stroną oceny inwestycyjnej, jakości inwestycyjnej naszego kraju.
Minister nawiązała też do prognozy agencji ratingowej S&P dotyczącej deficytu sektora finansów publicznych. Agencja obniżyła tę prognozę na lata 2018-20 do 0,9% PKB. Zdaniem Teresy Czerwińskiej w tym roku deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1% PKB jest bardzo realny. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kupiło w sobotę radomskie lotnisko. Tego dnia w obecności premiera Mateusza Morawieckiego wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild i wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz podpisali też uzgodnienia w sprawie zarządzania lotniskiem w Radomiu przez Porty Lotnicze. Państwowy zarządca ma wyprowadzić obiekt z długów i dbać o jego rozwój. Lotnisko ma zwiększyć swoją przepustowość do 10 milionów pasażerów. Jego rozbudowa ma potrwać do 2020 roku. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild wskazywał, że radomskie lotnisko będzie w stanie odciążyć lotnisko Chopina.
Rozbudowa sieci drogowej i rozbudowa sieci kolejowej jest w stanie zapewnić dojazd w czasie dochodzącym do godziny, a to staje się bardzo atrakcyjną alternatywą dla innych form podróżowania, z którymi pasażerowie musieliby się zmierzyć, jeżeli port Chopina nie byłby w stanie ich obsłużyć. To była bardzo dobra inwestycja i początek drogi, na której zyskają mieszkańcy Radomia, ale zyskają też mieszkańcy całego Mazowsza, uzyskując szerszą ofertę lotniska. lotniskową niż to było wcześniej.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że rewitalizacja radomskiego lotniska jest ważnym elementem rozwoju całej infrastruktury Polski. Szef rządu mówił też, że zwiększenie przepustowości radomskiego portu to wielka szansa dla mieszkańców miasta. Kwota, jaką państwowe porty lotnicze zapłaciły za lotnisko w Radomiu, to 12 700 000 zł. Ulicami Lublina przeszedł w sobotę pierwszy w tym mieście tak zwany Marsz Równości. Parada homoseksualistów odbyła się przy sprzeciwie większości mieszkańców Lublina. Pochód środowisk LGBT przeszedł przez centrum miasta otoczony kordonem policji. Jego przeciwnicy usiłowali zablokować manifestację. Policja, aby przerwać blokadę, użyła granatów hukowych, gazu łzawiącego i armatki wodnej. Na antenie telewizji Trwam wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wyraził wdzięczność policjantom za ich pracę na rzecz bezpieczeństwa zarówno uczestników obu manifestacji, jak i mieszkańców Lublina. Dobrze, że marsz już się zakończył i nikomu nic się nie stało, dodał.
Ja się ogromnie cieszę, że policja stanęła na wysokości zadania, wykazała się wielkim profesjonalizmem, nie uległa żadnym prowokacjom. Wiem, że były również ataki na policję ze strony pojedynczych osób. Stanęła na wysokości zadania i zapewniła bezpieczeństwo zarówno uczestnikom marszu, jak i kontrmarszu, jak i mieszkańcom miasta. Ja jestem z tego powodu szczęśliwy, że to się w ten sposób odbyło i policja wykazała się wielką klasą.
Organizację tak zwanego Marszu Równości w Lublinie umożliwiła decyzja tamtejszego sądu apelacyjnego, który w piątek uchylił zakaz zarówno organizacji parady homoseksualistów, jak i kontrmanifestacji środowisk narodowych. Obu zgromadzeniom ze względów bezpieczeństwa sprzeciwił się wcześniej prezydent Lublina. Zakaz utrzymał sąd okręgowy, ale od postanowienia odwołały się środowiska LGBT, co uwzględnił sąd apelacyjny. Parada homoseksualistów budziła szeroki sprzeciw większości mieszkańców Lublina. Wcześniej na ulicach miasta pojawiły się plakaty z napisami Lublin miastem bez dewiacji. W Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie odbyły się uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski. Centralnym punktem była msza święta. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i prymas Polski. Kierując swoje słowo do wiernych zgromadzonych w szczecińskiej bazylice, ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na zwycięską służbę Matki Bożej.
W koronowanym obrazie pragniemy wyrazić wiarę w to przedziwne uczestnictwo Maryi w królowaniu jej Syna. Jego królowanie i jej królowanie nie jest z tego świata. Nie polega ono na żadnym panowaniu czy ludzkiej władzy. Matka Boża, zwycięska królowa Polski, zwycięża w pokorze i służbie. Ono nic Maryi nie dodaje, nie nobilituje ją, czy też wynosi w naszych oczach. Maryja jest królową i taką pozostaje, bo służy, bo uczy nas życia, które zdolne jest do zwycięstwa, tak, nad grzechem i śmiercią.
Na uroczystości w szczecińskiej bazylice licznie przybyli wierni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz duchowieństwo. Obraz Matki Bożej znajdujący się w szczecińskiej bazylice to trzecia wierna kopia cudownego obrazu jasnogórskiego. Wizerunek podarował parafii ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Koronę, które nałożył na obraz ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, poświęcił ojciec święty Franciszek. Szczecińskie uroczystości transmitowało Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej obchodziło w sobotę swoje 25-lecie. Uroczystości były połączone ze zjazdem Towarzystwa Przyjaciół WSD. Centralnym punktem uroczystości była msza święta. W programie znalazły się także m.in. gala z filmem prezentującym historię seminarium oraz okolicznościowy wykład. Uczestnicy modlili się także koronką do Bożego Miłosierdzia oraz wysłuchali specjalnego koncertu. Staramy się, by nasze seminarium było drugim domem dla kandydatów do kapłaństwa, powiedział podczas aktualności dnia w Radiu Maryja rektor seminarium ksiądz profesor Andrzej Zagórski.
Żeby mogło funkcjonować dobrze, żeby mogło tych ludzi jakoś popychać w stronę kapłaństwa, takiego autentyzmu też kapłańskiego, no ono musi być właśnie domem. Oczywiście wytworzenie tego klimatu trudno mi oceniać, jako rektorowi również seminarium toruńskiego, na ile się to u nas dokonuje, ale na pewno grupa moderatorów, która tutaj pracuje, ale sami alumni, widzę, że chcą i dążą do tego, żeby seminarium było domem. Ja często używam tego słowa, ale nie dlatego, żeby to był jakiś zamiennik dla seminarium, tylko żeby po prostu rzeczywiście ukazać taką realną atmosferę. atmosferę, która tutaj panuje. Świadczą o tym powroty kleryków po wakacjach, którzy mówią, no myśmy się już za tym domem stęsknili, już chcemy wracać.
Biskup toruński Andrzej Suski erygował Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej 8 września 1993 roku. Patronem seminarium jest błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.